Udar Adama, wypadek Krzysia, choroba Irka, groźba więzienia dla brata Artema za to, że nie chciał pójść na wojnę. Takie wszystkie sytuacje sprawiają, że mamy okazję do okazania współczucia. A współczucie, co to jest współczucie? To uczuciowa solidarność z osobą cierpiącą. Współczuć to solidaryzować się uczuciowo z kimś cierpiącym, z kimś, kogo spotkało nieszczęście, komu się nie powiodło. Rozumiemy znaczenie słowa współczucie, bracia i siostry. Dlatego też dzisiaj chciałem z wami porozmawiać o współczuciu, o tym, jak je okazywać. A tekstem Słowa Bożego, który nas poprowadzi, który będzie podstawą tego naszego rozważania, to trzy wersety z listu świętego Pawła do Kolosan z rozdziału 3, werset 12 do 14. Dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani, przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości. Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczyć sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciwko drugiemu. Jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. Przede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest spójnią doskonałości. Serdeczne współczucie to jest ten termin, to hasło, którym się dzisiaj zajmiemy. W tych słowach wyraża się coś bardzo głębokiego, coś niezwykle sięgającego właśnie głębi serca, bo słowo greckie, to są dwa greckie słowa, jedno znaczy litość, współczucie, miłosierdzie, a drugie znaczy wnętrzności, łono, serce, dusza jako siedlisko uczuć, coś najgłębszego, co się dzieje w naszej duszy. Dlatego Biblia Gdańska oddaje to zawołanie apostolskie w sposób taki bardzo dosłowny, choć może trudny dla dzisiejszego ucha do zrozumienia. Przetoż przyobleczcie się jako wybrani Boży święci i umiłowani wnętrzności miłosierdzia. Przyobleczcie wnętrzności miłosierdzia. Czyli nie jakieś miłosierdzie tylko w słowach, ale coś, co tam jest głęboko, bardzo głęboko. Wzorem takiego serdecznego współczucia jest sam Bóg, który nam zgubionym, nam błądzącym okazał tak daleko idące współczucie. W momencie, kiedy rodził się Jan Chrzciciel i zaczynało się poruszenie w ludzie Bożym Starego Przymierza, mamy takie słowa prorockie wypowiedziane w tym czasie, w którym właśnie to samo greckie słowo zostało użyte. Aby dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Bóg z głębi swojego serca okazał to zmiłowanie. Tak bardzo się zmiłował, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. nie posłał Bóg Syna swego, aby sądził świat, ale by świat był przez Niego zbawiony. I gdy myślimy o współczuciu, to przede wszystkim myślmy o Bogu, o naszym Ojcu w niebie, który okazał w Chrystusie Jezusie tak wielkie współczucie. Bo jeżeli tak myślimy, jeżeli przeżyliśmy spotkanie z Bogiem prawdziwie, narodziliśmy się na nowo, to nowe narodzenie zmieniło nas i całkowicie przekierowało na Jezusa Chrystusa. Werset wcześniej z tego naszego tekstu, czyli 11 werset, mówi: na tej drodze nie liczy się, czy ktoś jest Grekiem, czy Żydem, czy go obrzezano, czy nie, czy pochodzi z daleka, jest scytą, niewolnikiem, czy wolnym. Liczy się tylko Chrystus, który jest wszystkim i we wszystkich. I On daje nam tę normę współczucia. On, który tak nas umiłował i tak się nami zajął, tak zależało Mu na tym, żebyśmy wstali, wyszli z ciemności, żebyśmy nie musieli bać się śmierci, żebyśmy mieli życie wieczne. Mu tak zależało, że swoje własne życie położył za nas. To jest wzór współczucia. To jest przykład, który nam świeci i świecić powinien w każdych okolicznościach, w których się znajdziemy. Jak okazywać współczucie? Chciałem, żebyśmy dzisiaj troszkę się nad tym zastanowili. Zgoda? Będziecie ze mną? Więc jeśli byliście gdzieś przed chwilą na mieście albo na wakacjach gdzieś już, to chodźcie. Zbieramy uwagę i zastanowimy się, jak okazywać współczucie. Po pierwsze, okazując współczucie, nie potrzebujemy i nie powinniśmy się silić na wyjaśnianie przyczyn zaistniałej sytuacji. Rozumiecie to zdanie? Kiedyś do Hioba, który przeszedł wielką próbę w życiu, przyszli przyjaciele. Czytamy w 2 rozdziale Księgi Hioba od 11 wersetu: a gdy trzej przyjaciele Hioba usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, przyszli każdy ze swojej miejscowości, Elifaz z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naama. Umówili się pospołu, aby pójść, wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. A gdy z daleka spojrzeli na niego, nie poznali go. Poczęli głośno płakać i każdy z nich rozdarł swoje szaty i rzucali proch w górę na swoje głowy i siedzieli z nim na ziemi 7 dni i 7 nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa. Widzieli bowiem, że jego ból był bardzo wielki. Przez 7 dni ci trzej przyjaciele zachowali się jak należy. Bo nie trzeba było tam niczego mówić, tylko po prostu pobyć z Hiobem. Ale potem, jak wiemy z Księgi Hioba, wpadli na pomysł, że trzeba to jakoś wyjaśnić, że musi być jakaś przyczyna, że Hiob musiał chyba zgrzeszyć, że coś takiego go spotkało. I zaczęła się zupełnie niepotrzebna gadka, niepotrzebne filozofowanie nad nieszczęściem Hioba. Wiemy, że ta historia się kończy tak, że Bóg się rozgniewał na tych trzech przyjaciół. Tych, którzy przyszli okazać współczucie. Bóg się rozgniewał i mało nie zginęli, gdyby nie to, że Hiob zaczął się o nich modlić i wstawiać za nimi, bo oni mówili złe rzeczy. I wmawiali i Hiobowi, i Bogu różne rzeczy, które nie miały miejsca. Ale właśnie gdy człowiek się zajmie za bardzo objaśnianiem, wyjaśnianiem czegoś, co do niego nie należy, to tak się może skończyć właśnie, jak w przypadku tych trzech przyjaciół. Nie chodzi w wyrażaniu współczucia o to, żeby temu, któremu współczujemy, wyjaśnić, dlaczego coś go spotkało. Owszem, gdyby ten człowiek nas prosił, żebyśmy mu pomogli coś zrozumieć, bo czegoś nie rozumie, to możemy spróbować w imię Boże, prosząc, modląc się, żeby mu pomóc coś zrozumieć, ale tylko wtedy, kiedy on o to prosi. Ale jeśli nie prosi, to nie należy zajmować się wyjaśnianiem, dlaczego. Bo niektórych rzeczy zrozumieć nie możemy. Nie zawsze jest tak, że jest jakaś przyczyna, którą my możemy zrozumieć. Gdy Pan Jezus pytany o przyczyny narodzenia się niewidomego chłopca z takim przypuszczeniem, że to ktoś musiał zgrzeszyć, odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice nie zgrzeszyli. To się stało, żeby się objawiły dzieła Boże na nim. Ważne jest też i to, że żebyśmy przychodząc do kogoś, by go pocieszyć, nie próbowali zaspokajać swojej własnej ciekawości. Bo jest to w nas. A jak to było? A kiedy to było? A dlaczego to było? A tak i tak. I nękamy czasem pocieszanego rozmaitymi pytaniami. Jeśli ten chce nam coś opowiedzieć, to powinniśmy wysłuchać, ale nie gnębić go pytaniami, bo to żadna dla niego pociecha. Piąty raz z rzędu opowiadać to, co się wydarzyło. Mam nadzieję, że rozumiemy, o czym mowa. Współczucie, po drugie, należy okazywać w stosownej porze, a nie po nie w czasie. Wracając do historii Hioba, w ostatnim rozdziale tej księgi czytamy: wtedy przyszli do niego wszyscy jego bracia, wszystkie jego siostry i wszyscy jego dawni znajomi i jedli z nim chleb w jego domu. I wyrażając mu swoje współczucie, pocieszali go z powodu wszystkich nieszczęść, które Pan zesłał na niego. To go pocieszyli. Kiedy już on miał dwakroć tego wszystkiego, co miał wcześniej, to oni się zebrali, żeby przyjść i żeby mu okazać współczucie. Więc rzecz w tym, że jeśli człowiek jakiś przechodzi próbę, przechodzi jakiś trudny okres, żeby w porę zareagować, w porę okazać współczucie, w porę się pojawić, stanąć obok, przytulić, nie zawsze mówić, po prostu być, być przy nim. A ci, te jego siostry, jego bracia, jego znajomi, zebrali się wtedy, kiedy już naprawdę pocieszać go nie trzeba było. Po trzecie, w okazywaniu współczucia nie powinniśmy szukać ukrytych motywacji, jakiegoś drugiego dna, ani posądzać kogoś o złe intencje. Może tak być czasem, że ktoś okazuje współczucie, a ten się zastanawia, czy tam czasem nie ma jakiegoś podtekstu albo może jakiegoś interesu. Chciałbym to zilustrować historią, którą ostatnio czytałem, mianowicie w pierwszej Księdze Kronik, w 19 rozdziale czytamy tak. Stało się potem, że zmarł Nachasz, król Amonitów, i królem po nim został jego syn. Rzekł tedy Dawid: okaże przychylność Hanunowi, synowi Nachasza, gdyż jego ojciec okazał mnie przychylność. Wyprawił więc Dawid posłów, aby wyrazili mu współczucie z powodu zgonu jego ojca. I przybyli słudzy Dawida do ziemi Amonitów, do Hanuna, aby mu wyrazić współczucie. Lecz książęta amonicy rzekli do Hanuna: Czy myślisz, że Dawid zamierza uczcić twojego ojca przez to, że przysłał do ciebie tych, którzy wyrażali ci współczucie? Czy nie przybyli jego słudzy do ciebie raczej po to, aby przebadać, prześledzić i przeszpiegować kraj? Toteż Hanun kazał pojmać sługi Dawida, ogolić ich, obciąć im szaty do połowy, aż do pośladków i odprawić ich. I oni poszli, a Dawidowi doniesiono o tych mężach. Wysłał więc Dawid na ich spotkanie, gdyż mężowie ci byli bardzo zhańbieni. Król kazał im powiedzieć: zatrzymajcie się w Jerychu, aż odrosną wam brody, a potem wrócicie. Sytuacja przedziwna, ale na skalę naszych rodzin, na skalę naszych osobistych kontaktów też może się taka historia powtórzyć, że ktoś okazuje współczucie, a ktoś obok zaczyna insynuować, że on tak się o niego troszczy, bo coś tam ma na uwadze, bo chce coś zyskać, bo chce coś osiągnąć. I to jest diabelska myśl, to jest myśl zła, której nie powinniśmy dawać przystępu. Zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, po stronie tego, który okazuje współczucie, jak i ten, komu jest to okazywane współczucie, powinniśmy pilnować się, żeby nie dopuszczać takiej myśli. Dawid nie miał żadnych złych zamiarów. Dawid naprawdę chciał okazać współczucie. I nie miał też dalej żadnych złych zamiarów, ale no niestety to, co zostało gdzieś tam zasiane w umyśle tegoż Hanuna, króla Amonitów, ono zaczęło działać dalej. I moglibyśmy powiedzieć tak, że jeżeli posądzamy przy okazywaniu współczucia kogoś o złe intencje, to możemy samych siebie wpędzić później w dalsze kłopoty, bo tak właśnie się stało z tym Hanunem. On nie tylko, że zhańbił tych posłów, którzy przyszli mu okazać współczucie, ale potem zaczął się domyślać, coś mu się knuło w głowie, jakbyśmy dalej tę historię czytali, że teraz Dawid będzie się mścił. Dawid nigdzie nie jest napisane, że Dawid będzie, że miał zamiar się mścić, ale ten tak myślał, bo tak już się zainfekował tymi myślami i zaczął organizować wojnę przeciwko Dawidowi i tak dalej. I to się potem źle skończyło. Wiele go to kosztowało. Szukał sojuszników różnych, musiał płacić tym sojusznikom, a to wszystko się obróciło przeciwko niemu. I tak może być w naszym życiu, że jeżeli dopuścimy taką myśl, że ta siostra to tak opiekuje się tym bratem, albo ten brat tak opiekuje się tamtym bratem, tak się troszczy, tak się zainteresował, to o co mu tam chodzi i tak dalej, to może potem okazać się, że chcąc podążać za tą myślą, że nie mając na tyle odwagi, żeby się wycofać ze złej myśli, możemy brnąć dalej i wyrządzać szkodę sobie i innym. Zrozumiałe to, co mówię? Potraficie to zastosować do różnych sytuacji życiowych? Mam nadzieję, że tak. Chciałbym też powiedzieć, że powinniśmy okazywać współczucie, ale też cieszyć się z ludźmi w chwilach ich sukcesu. Bo mamy też w sobie czasem coś takiego, że jak kogoś nieszczęście jakieś spotka, to się angażujemy, to się litujemy, to się odzywamy. Ale jak ktoś ma sukces, to nic nie powiemy, to nie zareagujemy. Tak jakby nas zabolał jego sukces, tak jakbyśmy byli nieszczęśliwi, że ktoś ma sukces. Albo byśmy pomyśleli, że on żadnej empatii w tym czasie nie potrzebuje. A jednak tak jest, że zarówno w chwilach nieszczęścia, jak i w chwilach sukcesu potrzebujemy reakcji braci i sióstr. Potrzebujemy, żeby ktoś nam coś dobrego powiedział, żeby ktoś podał nam rękę, żeby ktoś się do nas uśmiechnął. Jak mamy ślub, jak byśmy chcieli, żeby cały zbór przyszedł na uroczystość ślubną. No nie? Ci, co się niedawno pobierali. Jakie to jest cenne, że inni przyjdą i cieszą się z nami razem. Bo Biblia mówi, weselcie się z weselącymi, płaczcie z płaczącymi. Dlatego przy tej okazji apeluję, jeśli coś dobrego się dzieje, ktoś ze zboru, wiemy, że przeżywa chwilę sukcesu, coś pozytywnego się stało, dawajmy mu sygnały, że jesteśmy z nim, że się cieszymy z tego, że podzielamy jego szczęście, jego sukces. A nie tylko wtedy, kiedy coś złego się stanie i wtedy się pojawiamy i się litujemy nad nim. Nie, to my powinniśmy jako Boża rodzina dzielić jedno i drugie ze sobą. I chwilę radości, i chwili smutku. I na weselach powinno być nas pełno, i na pogrzebach powinno nas być pełno. Bo to są nasze chrześcijańskie obowiązki, żeby okazywać serdeczne współczucie sobie, żeby głęboko w sercu przeżywać to, co inni przeżywają. Nie po to, żeby zaspokajać swoją ciekawość, powtarzam jeszcze, ale żeby posyłać sygnały dla braci i sióstr, dla naszych najbliższych, dla ludzi, których może nawet na co dzień nie spotykamy, ale spotykamy się tu w niedzielę, że jesteśmy jedno w Chrystusie, że razem stanowimy Kościół, społeczność świętych. Potrzeba też okazywać współczucie bracia i siostry nie tylko ludziom, których spotkało jakieś nieszczęście niespodziewane, ale także ludziom, którzy popełnili błąd i znaleźli się w tarapatach z powodu ich grzechu, z powodu ich błędu. Oni także potrzebują naszego współczucia. Przykładem takiej postawy jest list do Filemona. Apostoł Paweł, człowiek, który użył tych słów o tej wnętrzności, o tym sercu tam głęboko, o tym współczuciu, które tam gdzieś we wnętrznościach jest głęboko, użył w tym naszym tekście, który dzisiaj rozważamy, użył go też tego samego słowa dwukrotnie w liście do Filemona. Tego odsyłam ci, a on jest sercem moim. Chodziło o zbiegłego niewolnika, Onezyma. I ten zbieg jakś naraził na straty Filemona. Ale apostoł Paweł, gdy się z nim zetknął i zobaczył, że ten chłopak się nawrócił naprawdę, to go odsyłał do tego Filemona z takim właśnie listem, z taką prośbą. Z głębi serca okazując współczucie mu, bo pobłądził, bo źle zrobił, ale teraz jest inny, teraz się nawrócił. Tak, bracie, życz mi, abym się Tobą uradował w Panu. Pokrzep me serce w Chrystusie. I znowu tutaj wyraził to, że tam w głębi serca jego jest ta dobra myśl o tym Onezymie, o tym, żeby mu się dobrze powiodło, żeby ten właściciel go przyjął, a nie skarcił, żeby można było wszystko naprawić. Mamy też tę samą myśl w instrukcji apostolskiej w odniesieniu do osoby, która z powodu grzechu znalazła się pod pręgierzem społecznym, pod pręgierzem opinii publicznej. W liście drugim do Koryntian, w drugim rozdziale apostoł Paweł napisał, myślę, że teraz powinniście tej osobie wybaczyć i dodać otuchy, aby jej w jakiś sposób nie pochłonął nadmiar smutku. Dlatego proszę was, odnieście się do niej z miłością. I tutaj znowu jest to współczucie w głębi serca, że już ma za swoje. Już cała opinia publiczna o tym wie. Już nie należy go więcej kopać. Już teraz nie należy się nad nim dalej znęcać przez to, że skrzywisz twarz, że odwrócisz głowę, że fukniesz i powiesz, jak mogłeś to zrobić? Albo zadasz pytanie, a dlaczego ty to zrobiłeś? Wyjaśnij mi. Tylko okaż serce. Są i będą wśród nas tacy ludzie, którym się noga powinie, którzy popełnią jakiś grzech. I potem się boją się pojawić publicznie, wstydzą się, mają wyrzuty sumienia, jest im ciężko, jak się pojawić. I tym bardziej będą mieli takie zahamowania, żeby się pojawić znowu w zborze, jeśli będą wiedzieli, że jedna czy druga siostra już dopadnie go przy wyjściu i powie, jak mogłeś to zrobić? Jak śmiałeś coś takiego zrobić? Lecz przyjdzie, gdy będzie wiedział, że spotka się z serdecznym współczuciem, że nikt go nie będzie gnębił pytaniami, wykrzywiał twarzy, tylko okaże mu serce. Tak jak tutaj jesteśmy wezwani przez list apostolski. W serdecznym współczuciu powinniśmy kierować się pragnieniem dobra dla człowieka, któremu to współczucie okazujemy. Zawsze to powinniśmy mieć na uwadze. Okazując współczucie, nie poprawiamy własnego samopoczucia. To nie chodzi o to, żebyśmy my się lepiej poczuli, że my jesteśmy tacy współczujący, że wysłaliśmy SMS i uspokoiliśmy swoje sumienie. Chodzi o to, powinno nam zawsze chodzić o to, żeby ten, komu współczujemy, coś dobrego z tego miał. Żeby jakieś dobro wnieść do jego życia. Czyli solidaryzując się uczuciowo z kimś cierpiącym, wracamy do definicji współczucia, z kimś, kogo spotkało nieszczęście, komu się nie powiodło, uważajmy po pierwsze, aby nie popierać przy tym jakiegoś zła, które on popełnił. Bo może być też tak, że my, tak chcąc okazać współczucie, zaczynamy go głaskać w tym, co on złego zrobił, a to nie o to chodzi. Nie może się pojawić taki rezultat, że zło zostanie nazwane dobrem. Że mu powiemy, nic złego nie zrobiłeś, bracie albo siostro, jak zrobił coś złego. Rozumiecie? We współczuciu nie chodzi o to, żeby przyklepać zło, bo wtedy wprowadzamy pewną dezorientację w serce takiego człowieka. Nie próbujmy łagodzić potrzebnych mu wyrzutów sumienia. Jeśli ma wyrzuty sumienia, on musi z tym pożyć trochę i wziąć przebaczenie od Boga, ale my nie próbujmy go zagłaskać. Nie przeszkadzajmy w jego pokucie i autorefleksji. We współczuciu, chrześcijańskim współczuciu, nie o to chodzi. Po prostu bądźmy przy nim w stanie serdecznego współczucia. I tyle. Dlatego trzeba uważać, by za dużo nie mówić, kiedy się okazuje współczucie. Trzeba powstrzymać się z mówieniem. Chociaż nam nasz język tam gdzieś chce już coś, to lepiej go ugryźć i zaczekać, i zaczekać. To okazywanie współczucia w różnych przypadkach będzie się różnie wyrażać. Czasem tylko samą obecnością i to wystarczy. Czasem wsparciem materialnym, czasem jakąś praktyczną pomocą. Bo są różne sytuacje, w takich chwilach ludzie potrzebują pomocy i rzecz, żeby praktycznie wtedy zadziałać. Kończę już, bo okazuję wam serdeczne współczucie, że tak długo chcecie siedzieć bez ruchu. Jest takie miejsce w drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale, Apostoł Paweł do tego zboru w Koryncie napisał tak. Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie. Serce nasze szeroko się otwarło. Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych. Ponieważ zaś należy się odwzajemniać, przeto jak do dzieci mówię, rozszerzcie i wy serca wasze. To jest taki apel o to, żeby rozszerzyć serca dla innych. Bo bardzo łatwo o ciasnotę w sercu, o serce zamknięte, nieczułe. Tak, mamy dzisiaj problem z obojętnością na los bliźniego. A co mnie tam w końcu obchodzi? Że on leży w szpitalu, albo że zbankrutował, albo że ma kłopoty w rodzinie, albo że dziecko mu z domu uciekło. A co mnie to w końcu obchodzi? Wielu ludzi jest obojętnych. Przechodzą obok nieszczęścia na ulicy, przechodzą, czasem tylko coś tam powiedzą, a współczuję. Jest to duży problem, że jesteśmy też bardzo powierzchowni w okazywaniu współczucia. Dlatego też jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani. Tak, jesteśmy święci i ukochani. Więc jako tacy przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości. Tymi innymi postawami się dzisiaj nie zajmowaliśmy. Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczyć sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu. Jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. Przede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest spójnią doskonałości. Powstańmy do modlitwy. Mamy chwilę czasu. Zapraszam, abyśmy otwierali nasze usta w modlitwie, składali Panu wyznania, dziękowali za to, że On nam okazał współczucie w Chrystusie, dzięki czemu żyjemy, mamy pewność zbawienia, idziemy do nieba. Alleluja. Módlmy się.